Kochani, o czym dzisiaj chcę mówić? Chcę mówić na taki werset, na który nigdy w życiu nie głosiłem. A więc to będzie coś dzisiaj oryginalnego. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 22 i wiersz 16. Ten werset dobrze znam, mam go zakreślony, przemyślany, ale nigdy nie głosiłem, bo nie widziałem takich potrzeb i powodu. Ale od pewnego czasu to mnie jakoś tak przygniotło i pomyślałem, właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 22, wiersz 16. Kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia. Kto daje bogatemu, doprowadza go do zubożenia. Ciekawe słowo? Kto biednego uciska, wzbogaca go. Kto bogatemu daje, zuboża go. To Biblia Tysiąclecia. A więc kto biednego, ubogiego uciska, ten go wzbogaca. Natomiast gdy ktoś daje temu, kto ma, bogatemu, to go zuboża, doprowadzi go do zubożenia. I tam właśnie spojrzałem w Biblii Poznańskiej. To jest taka ciekawa Biblia wydana z komentarzami naukowymi, nie kościelnymi, ale naukowymi, przez księgarnię Wojciecha. I tam sobie zajrzałem właśnie w tym fragmencie do komentarza. I posłuchajcie, co tam oni napisali w swoim komentarzu. Jeśli ktoś uciska człowieka biednego i poniżonego, działa na jego korzyść, bo wtedy sam Bóg wyrównuje krzywdę, otaczając uciśnionego szczególnym błogosławieństwem. Podają przykład Józefa, syna Jakuba. I Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżesza, rozdział 50, wiersz 20, niżej. I wiemy właśnie, jakim błogosławieństwem został Józef obdarzony. I jakim błogosławieństwem stał się ten Józef dla swojej rodziny, a nawet dla Egiptu. Chyba teraz tego nie muszę opisywać, prawda? Wszyscy dobrze znamy już od szkółki niedzielnej, więc nie będę. Ale przebiegło mi teraz całe jego życie. Ta zdrada braci, gdy wrzucili i tak dalej. A potem Boża opieka, gdy Bóg go otoczył opieką, gdy go ci wędrowni kupcy wyciągnęli, zawieźli, sprzedali. Jak tam był na dworze Faraona, jak był posądzony, był w więzieniu znów uciskany, 2 lata w więzieniu. Zobaczcie, niewinny. I tam też się przydał. Gdy wyszedł, a potem bracia przyjechali, potem pomoc. I ile błogosławieństwa ten uciśniony, ten biedaczek, ten zdradzony, prawie że zabity, ileż on przyniósł błogosławieństwa. Więc taki komentarz jest w tej Biblii Poznańskiej. A też dalsza myśl, gdy chodzi o tego bogatego. Kto zaś daje bogatemu, ten stawia go wobec pokusy zwiększania wydatków, a zmniejszania wysiłków. Bo bogaty jest dlatego bogaty, że cały czas inwestuje. I gdy rozmawiamy z różnymi ludźmi, którzy są bogaci, teraz nie będę podawał nazwisk, ale czytałem właśnie ostatnio, gdy firmy i różne osoby nas bogate traciły na tych różnych operacjach finansowych, a pewna osoba nie straciła. Gdy go zapytano, nawet zyskał ponad 50%, chyba 58% nawet zyskał w tym czasie. Dlaczego? Dlatego, że on właśnie cały czas był skupiony na inwestowaniu, na pracy, na ostrożnym wydawaniu i żeby nie brać kredytów. A więc z bankami mieć jak najmniej do czynienia. I właśnie on zyskał, gdy wszyscy dużo stracili. Jeden z nich nawet stracił 80%, gdy chodzi o majątek, w tym okresie ostatnich tygodni. I właśnie gdy dajemy bogatemu, to on się rozleniwie. Zamiast inwestować, zaczyna zaspokajać swoje zachcianki. A więc jest pokusa. Chyba, że tej pokusy świadomie będzie unikał, jak ten pan, o którym teraz wspomniałem. A więc jest to ciekawy tekst i chciałbym, abyśmy sobie o tym porozmawiali. Ja ten fragment znam już od wielu, wielu lat. I nieraz go cytowałem, to zawsze, gdy go cytowałem w sytuacjach rozmaitych, powiedzmy narad jakiś na tematy finansowe w kościele, w zborach, to się śmiano, uważano, że ja ten tekst podaję dla śmiechu, dla żartów. No bo wszyscy znają ten tekst, ale zawsze uważano, że można się z niego właśnie tu pośmiać, no bo biednemu trzeba dać, prawda, a nie uciskać go, wiadomo. To jest jakiś żart, ale ja tego nie biorę jako żart. Dlatego też pozwoliłem sobie zajrzeć do różnych mądrych ludzi. Znów nie będę podawał źródeł rozmaitych. Wypisałem sobie ich różne mądre wypowiedzi, a więc chciałbym z wami dzisiaj się podzielić tym wszystkim, co sobie przemyślałem na ten temat. Więc co mówią psychologowie? Na pytanie, co trzeba mieć w sobie? Pamiętacie nasze kazania ostatnie, gdy mówiliśmy z Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, o tym, kim mam być w środku, by odbierać Boże błogosławieństwa? Kim mam być w środku, by oddziaływać na otoczenie? A więc moje wnętrze. Jezus patrzy na wnętrze, gdy ludzie cały czas patrzą na to, co jest na zewnątrz. I właśnie psychologowie, gdy chodzi o kryzys, jak się kryzysowi nie poddać, co trzeba mieć w sobie? Nie tam i tam i brać, ale w sobie. Kim ja muszę być, by się z klęski podnieść? Gdy jestem biedny, jestem ubogi. Nie to, że będę ewentualnie. Jestem. Klęska. Dno. I co trzeba mieć w sobie, by się podnieść? Więc oni stwierdzają na przykład, że najpierw, nim nas zabije głód, choroba, cokolwiek, najpierw nas zabijają dwie rzeczy. Rozpacz i zwątpienie. Pewien lekarz francuski badał przebieg katastrofy Titanica i zauważył, że większość rozbitków umierała przedwcześnie. Niektórzy doznawali pomieszania zmysłów i gdy ich wyławiano, to widziano, że ludzie byli martwi, a nie powinni, bo mieli jedzenie, mieli sucho, bezpiecznie, to były duże łodzie, też nie były przeładowane, bo wiemy dlaczego. Nie wpuszczono tych z niższych pokładów, tylko tą arystokrację, więc mogli ocaleć. Ale przedwcześnie zmarli i badano dlaczego. Część straciła zmysły. Część umierała później, zaraz po uratowaniu. A więc to było więcej niż to już było więcej niż połowa w końcu zmarła, ale już na pokładzie. Po przesileniu, po ratunku. I stwierdzono, że w tych, którzy doznali pomieszania zmysłów, nie było ani jednego dziecka. I o jego to zastanowiło. I stwierdził, że toną ci, którzy się zbyt wcześnie poddają. Dziecko nie miało świadomości, co się dzieje, bo jak ten psalm był dzisiaj czytany. Jest bezpieczny przy piersi swojej matki. Moja dusza jest spokojna jak niemowlę przy piersi matki. Psalm 131. Bo nie gonię za rzeczami zbyt wielkimi i zbyt cudownymi. Po prostu ma, co ma. I wystarczy, i jest wspaniale. No ale ono nie ma świadomości. A człowiek dorosły ma świadomość, o czym będziemy za chwilę mówić. I ten lekarz postanowił to sprawdzić. I wybrał się w łodzi ratunkowej sam na ocean i tam spędził 65 dni. I nie miał żywności, nie miał wody. Chciał zobaczyć, jak się czuje człowiek w takiej ekstremalnej sytuacji. A więc odżywiał się tylko tym, co mu dało morze. Glony, ryby. Pił wodę tylko z deszczówki. Albo gdy rybę złowił, to gdy ją rozciął, to z niej wyciskał płyn. I wytrzymał 65 dni. I wszystko opisał, jak się czuł, bo jemu chodziło już nie o wytrzymałość fizyczną, ale psychiczną. I cały czas notował wszystko, nagrywał, jakie są reakcje w nim, do jakich dochodzi myśli, wniosków. Bo chciał znaleźć potwierdzenie tej tezy. Na podstawie tych badań, które przeprowadził sam na sobie, potwierdził rzeczywiście, zanim cokolwiek nam zagrozi, gdy się za wcześnie poddamy, to nadchodzi kryzys psychiczny. Ogarnia nas rozpacz i zwątpienie. I o tym będziemy później mówić. Mam już pewien psalm, pewne myśli, ale to później. Najpierw oddajemy głos psychologom, naukowcom. Oni dochodzą do rzeczy, które są w Biblii, które my znamy z Pisma Świętego, nie znając tego wszystkiego, do czego oni dochodzą drogą empiryczną. Ale chcielibyśmy też i ich głosu posłuchać, prawda? Bo w końcu oni też tu odkrywają Boga. Ktoś inny znów stwierdził, że gdy chodzi o kryzys, któremu się poddajemy, to często nasze decyzje i postawy są określone przez błędną ocenę sytuacji. Bo człowiek już jest tak stworzony, taką ma naturę, że nagminnie popełnia błędy. Czym? W myśleniu. Bo myśląc uogólnia, albo wyolbrzymia, albo arbitralnie wyrokuje, albo wszystko bierze do siebie, albo uważa, że inni tak samo myślą jak on, albo też widzi wszystko jako czarne i białe. Więc te nasze skłonności, takie naturalne, że uogólniamy, że wyolbrzymiamy, że od razu wydajemy wyrok, prawda, że to jest tak, 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 albo cokolwiek słyszymy, zaraz myślimy, że to jest o nas, albo uważamy, że wszyscy tak samo myślą, jak ja myślę. Nawet nie wiecie, bo ja o tym wiem, że to, co ja teraz mówię, to na tej sali odpowiada i się podoba, może nie w tej chwili, ale w ogóle, tylko 30% ludzi. Taka jest zasada. Każdego z nas akceptuje tylko 30% ludzi. Więc się nie martwmy, że ktoś nas... No, więc powiedział, biada wam, jeśli by o was dobrze mówili wszyscy ludzie. No więc trochę spokoju trzeba sobie wprowadzić. Ja to sobie wprowadziłem, ten spokój. No trudno. Bo tak jest. Więc no możemy... Myślę, że wszyscy tak jak ja myślę. Albo też, że wszystko jest czarne i białe. Tak się nieraz ode mnie, jako duszpasterza oczekuje, że ja od razu zrobię cięcia, ale nie można zrobić takich cięć, bo czasem są jakieś bliźnięta zrośnięte. I co, robić cięcia? A trzeba podjąć decyzję, komu wątrobę zostawić, a komu zabrać. No, to nie jest takie proste. I stąd właśnie jest taka to nasza nieusuwalna skaza ludzkiej psychiki. I owszem, można by pracować nad sobą, by być takim bezbłędnym. Tylko, że uwaga. Człowiek bezbłędny nie byłby w stanie się zakochać. Zakochać. Chodzi o tę miłość, która uwarunkowała nasze małżeństwo. Bo, jak mówi nauka, zakochanie się w dużej mierze polega na poddaniu się serii złudnych przekonań, błędnych ocen i nieuzasadnionych nadziei. No więc nie bądźmy bezbłędni. Zgódźmy się, że błędy popełniamy i popełniać będziemy i chwała Bogu za to. Bo przynajmniej mamy szczęśliwe małżeństwa. Mamy osoby, które kochamy. Dlatego też nasze oceny niech będą takie błędne, ale nie możemy dać się załamać, poddać kryzysowi, nie pozwolić, by się wdeptać w dno. Musimy coś zrobić, będąc tacy, jacy jesteśmy. Kruchym ulepieniem. Coś trzeba z tym zrobić. I właśnie znów naukowcy mówią, trzeba widzieć sens. Trzeba widzieć sens. I nawet sobie sprawy nie zdajemy, że na świecie jest tak ogromna ilość rzeczy, które są cudowne. Czy teraz coś mamy cudownego w tej chwili tutaj? Na przykład, gdy ja widzę, że te krzesła są czerwone, czy to nie jest cudowne? Dla ślepca, dla niewidomego jest to cudowne. Gdybym ja był niewidomy i się wczoraj by skończyła moja terapia i bym dzisiaj po raz pierwszy widział, to byłoby cudowne. A dla nas jakoś nie jest to cudowne, nie widzę. A to, że do nas cały czas dopływa tlen i się rozchodzi z krwią razem do mózgu i tak dalej, to nie jest cudowne? A ktoś, kto miał zator i nagle mu sparaliżowało połowę ciała i głowy i gdy dzisiaj on może powieką ruszyć, to jest cudowne. A kromka chleba nie jest cudowna? A to, że nam się mama przyśniła, to nie jest cudowne? A więc jest wiele rzeczy cudownych, tylko że my ich nie widzimy. Dlatego też i widzieć sens. Sens istnienia, sens życia. To mówią tylko naukowcy. Ja tego nie pogłębiam, bo trzymam się tylko ich na razie tez. Po drugie, mieć nadzieję. Ale nadzieja ma pewien warunek. Bo nadzieja to nie jest coś... Nadzieja potrzebuje kogoś. Musi być ktoś bardzo bliski, mówią naukowcy, komu można zaufać, na kim się można oprzeć. Bez tego kogoś nie ma nadziei. I znamy werset, który powiada, że Bóg jest Bogiem nadziei. Bóg jest Bogiem nadziei. Gdyby była nadzieja sama w sobie, tylko, to by jej nie było. Podobnie przez analogię nie ma też wiary. Gdyby nie było wierzącego, to nie byłoby wiary. Gdyby Jezus nie był początkiem i końcem wiary, autorem wiary, to by nie było wiary. I wiara jest na ziemi, bo są wierzący ludzie. I gdy On przyjdzie na tę ziemię, Pan Jezus, czy znajdzie wiarę na ziemi, czyli wierzących ludzi? I właśnie, to samo nadzieja, że warunkiem nadziei w nas jest, byśmy mieli kogoś, komu moglibyśmy zaufać, na kim moglibyśmy się oprzeć. Dlatego też, jak to jest wielka rzecz, że znamy Jezusa, że mamy kogoś, na kim możemy polegać. I po trzecie, a to powiedział już profesor Antoni Kępiński, ten z Krakowa, profesor medycyny, psychiatra, który się zajmował schizofrenikami. I on powiedział mniej więcej też coś takiego, że należy przyjąć postawę do. A więc widzieć sens, to była pierwsza myśl, mieć nadzieję, czyli osobę, która, na której się możemy oprzeć, która jest obiektem naszej nadziei. I teraz przyjąć postawę do. Żeby mnie kryzys ten nie złamał, nie wtłoczył, to muszę przyjąć postawę do, czyli aktywność skierowana na zewnątrz, na zdobywanie, na poznawanie, na zmianę świata, na przyszłość, a więc na twórcze podejście do życia, a nie na analizowanie własnych błędów, na nieskończone drążenie własnego wnętrza, bo nas to doprowadzi do depresji i stagnacji. I zdanie ostatnie, gdy chodzi o różnych naukowców, ludzi, którzy to opisywali, zdanie ostatnie. Trudności należy wykorzystywać, jak wiatr wykorzystujemy. I budujemy specjalne elektrownie, też znamy żagle, to wiemy też, w jaki sposób się tymi żaglami posługiwać, a więc wykorzystać trudności. Uwaga, bo nigdy nie jest tak źle, aby się nie dało tego wykorzystać. Ale z drugiej strony należy unikać trudności, na ile to jest możliwe. Ale gdy przyjdą, to je wykorzystać. I teraz bym chciał, abyśmy sobie otworzyli wszyscy psalm 42. Cały czas mówimy o tym uciskaniu ubogiego, by mu pomóc. I właśnie chciałbym teraz spojrzeć do Bożego Słowa, co już lat temu 3000 było napisane przez synów Koracha. I psalm 42 i psalm 43. I oczywiście teraz tych psalmów nie będę czytał. Ja je mam bardzo mocno pokreślone. Na temat tych psalmów mam kilkugodzinny wykład na temat depresji, depresji duchowej. I tego teraz nie będę robił. Tylko chciałem na pewną rzecz, na pewien aspekt naszą uwagę zwrócić. Ten psalm mówi o tęsknocie, ale za Bogiem. Z tym, że mówi o łzach, czwarty wiersz, które są mi chlebem we dnie i w nocy. O wspominaniu z rozrzewnieniem. Szósty wiersz mówi o rozpaczy duszy i o drżeniu tej duszy. Siódmy wiersz mówi, że dusza się we mnie smuci. Ósmy wiersz mówi, że głębiny i nawałnice i fale przechodzą nade mną. A więc opisy są strasznych zmagań, strasznych przeżyć. I właśnie trzy razy jest tu powtórzone, w tym psalmie dwa razy, a w psalmie następnym raz, pewne wyrażenie, na które chcę naszą uwagę zwrócić. I spójrzmy na wiersz 12. Gdy ten autor pyta się samego siebie, swojej duszy. Czemu rozpaczasz, moja duszo, i czemu drżysz we mnie? A więc sam siebie pyta, ale w sposób twórczy. Bo gdy ktoś do siebie mówi, to już jest niedobrze. Ale gdy ktoś do siebie mówi twórczo, twórczo mówi do siebie, to jest coś pozytywnego, bo on myśli, jak mówiliśmy wcześniej, ma postawę na do. On chce coś zmienić. On chce się wyrwać. Ktoś powie, bez sensu, bo jakbyś się za włosy chwycił i chciał wyrwać. Zobaczcie, ja się chwytam i nawet włosów nie ma, żeby się wyrwać. Bez sensu. Bez sensu. Ale właśnie, w Chrystusie Jezusie ma to sens. W Bogu ma to sens. Dlatego, że, jak mówi na Księga Izajasza, że On wyciągnął rękę swoją. Komuż ramię Pańskie jest objawione. Tak się rozpoczyna ten wspaniały rozdział o Chrystusie, o Mesjaszu ukrzyżowanym. W Chrystusie ukrzyżowanym Bóg wyciągnął swoją rękę. Spójrzcie na rozdział 53 Księgi Izajasza, pierwsze wersety. Komu ramię Pańskie jest objawione? Temu, komu jest objawione ramię Pańskie w Chrystusie Jezusie, ten też i siebie sam wyciągnie, pytając, czemu rozpaczasz, moja duszo? Bo mam pomoc w kimś. I druga część tego wersetu mówi, ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę, jeszcze. Jest nadzieja. Sławić Go będę, jest sens. Sens życia. A więc postawa do... I potem widzimy to, o czym mówiliśmy, jest nadzieja. A też i jest już obraz, co będziemy robić. Sławić Go będę, żyć dla Niego. I to stwierdzenie, które się trzy razy powtarza w tym psalmie, wierszu 6 i 12, a potem w końcówce psalmu 43. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I szósty wiersz czytam. psalmu 42, on jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I cóż szczególnego jest w tym zdaniu? I właśnie pozwólcie, że wezmę teraz ten przekład nowszy, który dokładniej oddaje tę myśl. A ja ją kiedyś odkryłem w przekładzie angielskim. I ponieważ ją tam odkryłem w angielskim, znam już od wielu, wielu lat właśnie tę myśl i się cieszę, że teraz mamy w tym przekładzie tę myśl oddaną. Gdy to zdanie u nas brzmi, on jest moim zbawieniem i moim Bogiem, mój Bóg i zbawienie mojego oblicza. Mój Bóg i zbawienie mojego oblicza i psalm 43, mój Bóg i zbawienie mojego oblicza, mojej twarzy. I o co by tutaj chodziło? Nie tylko moim zbawieniem, w sensie przebaczenia grzechów, ale takie dookreślenie. On ratuje moją twarz. Twarzy takiej, twarz taką. A więc ten znaczek, jak nieraz możemy wysłać sobie SMS-em, prawda? Znaczek smutny w dół albo podkówka w górę. I właśnie on ratuje moją twarz, czyli zmienia moje wnętrze w taki sposób, że ja w tej tragedii nagle się cieszę. I to mogę opisać teraz wieloma sprawami, przykładami, ale pozwólcie, że dam tylko jeden przykład. Przykład znany mi jako duszpasterzowi. Żeby zsumować wszystko to, co bym chciał teraz opisać i opowiedzieć. Pewna siostra modliła się, starsza siostra ode mnie, modliła się o swojego syna, najmłodszego syna, który się staczał powoli w alkoholizm, w towarzystwo itd., itd. I ona to nie mogła przeżyć, bo go urodziła, wręcz od Pana go otrzymała jako czwarte swoje dziecko. On ma lat 17, 18 i coraz bardziej, coraz niżej, niżej, niżej i jest coraz głupszy w tym wszystkim. I ona zakładała post, modliła się, zaangażowała w to też i w zborze niektóre osoby. I to był wielki bój i smutek jej. Bój i ból. I pewnego razu, po wielu miesiącach tej jej walki, ona przychodzi do mnie i mówi, Kaziu, bo ja tam byłem takim tylko duszpasterzem, takim młodzieżowym, ja nie byłem pastorem. Ona mówi, wiesz co, ja się wstydzę powiedzieć pastorowi, wstydzę się powiedzieć, ale powiem tobie. Dobrze, usiądźmy. Ale coś się dzieje dziwnego ze mną. Wiecie, słucham. Ona mówi tak. Gdy się modliłam onego syna cały czas, no to płakałam, lałam łzy i wiadomo. Ale jakby teraz, gdy się modlę, nagle napełnia mnie Duch Święty i się modlę innymi językami i się raduje, klaszcze. Mówi, a z nim jest coraz gorzej. I opisuje, co on robi. Że czasami już na noc nie wraca. On się boi, że go gdzieś zabiją. I mówi, co? I chyba to jest, jestem już nienormalna. Ja bym się wstydzę powiedzieć, powiem tylko tobie. No ja to wysłuchałem i momentalnie Bóg mnie oświecił. Momentalnie. Ja wtedy mówię, siostro, jest bardzo dobrze. Jak to? Nie patrz na to. Ale twój duch od Ducha Świętego wie, co będzie. Co się dzieje. Bo Bóg tam penetruje w nim, bo napisane jest, i otwieram oczywiście 1 Koryntian, 2 rozdział, nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. No tak, czytamy tam sobie. A więc mówię, a z kolei, że nam Bóg to objawił przez swego ducha, tam jest dalsza myśl w tym wersecie. Więc Duch Święty wie, co się dzieje w jego duchu, w jego wnętrzu i Duch Święty przekazał twojemu duchowi tę informację, a ty ją wyrażasz innymi językami. I stąd jest ta radość. O, chwała Bogu, dobrze mówi. Ale ja się tak modlę, żeby nikt nie słyszał, żeby mąż nie słyszał, bo pomyślał, że zwariowałem. W domu jest smutek, żałoba, a ja tutaj prawie, że mam wesele. I w tym trwałam. W tym trwałam. I już zakończę, nie będę pisał tej całej historii. On się w sposób cudowny nawrócił. Niespotykany. W samotności. Pod namiotem nad rzeką. I Bóg go przywrócił do rodziny, do zboru. I on dzisiaj jest jednym z pastorów, prezbiterów w naszym kościele. Kochani, ale ta matka kilka tygodni wcześniej, wewnętrznie, już była wzmocniona. Dalej była w tym dnie, w tej depresji, w tym ucisku, przygnębieniu. Ale ręka, ta ręka niebiańska, sięgnęła do jej głębin, do jej ducha. I tam jej przekazano informację, która ją ponad rozumem, ponad myśleniem, rozradowała. I to jest radość w Duchu Świętym. Nie radość z okoliczności, ale radość z tego, co jest, ale jeszcze niewidoczne, ale już jest. I stąd właśnie, czemu rozpaczasz we mnie? On jest ratunkiem mego oblicza. I ta siostra już była spokojna, uśmiechnięta. Pytają ją, a jak twój tam po imieniu? Ona mówi, no myślę, że dobrze. A ojciec patrzy, znaczy, a jej mąż patrzy, czy ojciec tego chłopca patrzy na żonę swoją i taki jest zdziwiony. Co ona mówi, bo widzi, jak on musi karać, musi to, tamto, wiecie, no, cały czas jest w domu, prawie że wojna, albo w zawieszeniu ta wojna jest, ale jest, a ona mówi, że jest dobrze. I ona taka jakaś była dziwna cały czas. Ale ludzie widzieli po jej twarzy, że coś się zmieniło. I później, gdy wszystko już minęło, ona to opowiedziała zborowi. A teraz 2 Koryntian, rozdział 12. Taki znany nam wszystkim ciekawy tekst biblijny, w ogóle cały fragment jest bardzo ciekawy. I chcę na coś naszą uwagę zwrócić. Apostoł Paweł tutaj mówi o swoich wielkich przeżyciach. O tym, że aż do trzeciego nieba był zachwycony. Mówi to jako o kimś, ale to chodzi przecież o niego. Że słyszał w tym raju niewypowiedziane słowa. Też pisze o tym, że się nie chce przechwalać. I właśnie ten 7 wiersz i niżej. Wszyscy dobrze znamy i wiemy, co tu jest napisane. Aby się zbytnio nie wynosił z tych objawień. Wyraz objawienie znaczy odsłonięcie. A więc tego, co Bóg mu odsłonił, co zobaczył. By się za bardzo nie wynosił, to Bóg wbił w niego regulator, cierń, jakiś regulator. Jakby posłaniec szatana, to nie jest posłaniec szatana. Nie chcemy patrzeć, że wszędzie jest szatan. Spokojnie. On jest już na Golgocie pokonany, zdeptany i wyrok będzie na nim wykonany w swoim czasie. I temu wężowi już głowę zmiażdżono, tylko jeszcze są ostatnie śmiertelne drgawki jego ogona. To wszystko. Spokojnie. Więc Paweł mówi, jakby posłaniec szatana, ale to nie był posłaniec szatana, nie. Bym nie policzkował, bym się zbytnio nie wynosił. Bardzo lubię wyraz zbytnio, bo ja też się lubię wynosić, jak i wy. A żebym nie za dużo, tylko troszkę. Tak umiarkowanie. No bo godność każdy z nas ma, prawda? A więc należy dbać. A więc zbytnio, za dużo, żeby się nie wynosić, za dużo. To jest taki regulator. I 3 razy Pana prosiłem, gdyby starczy tylko raz poprosić, bo zanim zawołamy, On już wie i nam daje, prawda? Więc aż 3 razy prosił i w końcu Pan do mnie mówi tak. I pozwólcie, że ja teraz sobie otworzę ten właśnie przekład, który oddaje lepiej, bo ja to wszystko w języku greckim sobie musiałem wydobyć i w swoim czasie, gdy głosiłem na ten temat, to używałem właśnie tych moich analiz z języka greckiego, ale teraz mamy przekład tutaj i mogę spokojnie odczytać już w tym przekładzie. I wiersz 9. Pan powiedział mi, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Moc bowiem osiąga swój cel. Pełnia mej mocy okazuje się. I tam jest wyraz koniec, cel. A więc moc moja, swój cel. To wszystko się dzieje, ten cierń cały czas działa, ten regulator cały czas dociska, by osiągnąć jakiś cel. Bóg ma jakiś cel. I ten cel osiągam w twojej słabości, w twoim ucisku, a więc ciebie uciskam, biedaku, aby swój cel osiągnąć. Zobaczcie. Gdybyśmy nie byli w mocnych rękach Pana, to by była sytuacja beznadziejna. Gdyby tylko były uciski przez okoliczności rozmaite, to cóż więcej? No po prostu dramat. A tymczasem jest właśnie ta mocna ręka Pana. I chciałbym, żebyśmy sobie to bardzo mocno uświadomili, że ta mocna ręka Pana, ja teraz sobie szukam właśnie pewnego wersetu, który mi się przypomniał kiedyś z Biblii Gdańskiej jeszcze, a teraz go tutaj właśnie chcę odszukać. I może nie szukajcie wy, ale nagrywamy, więc ja podam, gdzie to jest. A więc jest to 5 Księga Mojżesza, rozdział 33, wiersz 27. Schronem pewnym, mieszkaniem pewnym jest Bóg wiekuisty. A na dole, a od spodu ramiona wieczne. Mieszkaniem pewnym, czyli wszystkie ściany i sufit, jest Bóg wiekuisty. A od spodu, podłogą na dole są jego ręce, ramiona wieczne. To jest piękny werset, prawda? Piękne zdanie. To jest 5 Mojżesza 33:27. I właśnie gdy to w nas jest, to wtedy Pan nam powiada, kochany, gdyby się modlił jeszcze i 33 razy, ja Cię nie wysłucham, bo ja jestem Twoim mieszkaniem i moje ręce Cię trzymają od spodu i ja Cię muszę uciskać, bo mój skutek, mój cel osiągnę dzięki Twojej słabości. I teraz Paweł mówi, najchętniej więc się będę chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego upodobałem sobie słabości, obelgi, niedostatki, prześladowania i uciski z powodu Chrystusa, bo gdy nie domagam, wtedy jestem mocny. I teraz mi się przypomina znów Hiob, to biedaczysko na kupie gnoju. Żona mu doradza, wiecie jak? Przeklnij Boga, a zabije cię. Tak mówią ludzie, którzy, jak mówiliśmy wcześniej, mają błędne oceny. My wszyscy tak mamy, takie mamy błędne oceny. I ona miała i wolno je było mieć. Ale jej mąż jednak na tej kupie gnoju, gdy wszystko stracił, pomyślcie, bezzasadnie, dzieci poginęły, dobytek, zdrowie. On cały czas wiedział, że mój odkupiciel żyje. Czyż od Boga mamy brać tylko dobro? A nie możemy też wziąć trochę tego ugniatania? Choćby mnie zabił, wiem, że On nad moim prochem stanie. I ja Go ujrzę, moje oczy, nie kto inny. I to jest traktat filozoficzny. Cała księga jest to traktat filozoficzny napisany w formie poetyckiej, poezji. Ale tam chodzi o pewne przesłanie. Ten człowiek wiedział, że jest w rękach Bożych i Bóg dopuścił tę sytuację w jakimś celu. I gdy w końcu z Bogiem otwarcie rozmawia, tam są długie rozdziały jego rozmowy, i gdy Bóg mówi do niego, czyś był przy tym, czyś widział to, gdy ja stwarzałem wieloryba, słonia, to i tak dalej, a on taki się robi malutki, 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 bo Bóg swoimi faktami, dziełem stwórczym go przygniata tylko poprzez informacje. Mówi mu, czyś widział, czyś słyszał. I w końcu Hiob mówi, zamilknę. Nie powiem nic więcej. Przedtem tylko moje ucho o tobie słyszało, a teraz moje oko ciebie widzi. To właśnie jest cel. Cel, który Bóg osiągnął, że zmienił Hioba w środku, wewnątrz. I tak samo i nas zmienia. I stąd, kochani, apostoł Paweł w takiej sytuacji prozaicznej, ja sobie teraz otwieram list do Filipian, 4 rozdział. Sprawa bardzo prozaiczna przecież. Kwestia pieniędzy, żeby mieć co do garnka włożyć. A więc sprawy są bardzo prozaiczne i o tym też kaznodzieje chyba muszą mówić i też potrzebują coś zjeść. I Paweł właśnie mówi, nikt nie pomógł mi w tych moich podróżach misyjnych. Ja już teraz nie jestem posłem i nie jestem parlamentarzystą, czy członkiem Sanhedrynu. Czasami namioty wyrabiam, ale wtedy bym nie mógł. Więc są jakieś kłopoty. Koryntianie tam cały czas się dzielą już na 4 grupy. Jedni są ze mną, to prawda, ale reszta jest przeciwko mnie. Ale wy, Filipianie, pomogliście mi. Ale przecież on pisze właśnie przy tej okazji 4 rozdział. I w tym 4 rozdziale mamy wiersze 11 do 13. Nie mówię tego z powodu niedostatku. Nie. Ponieważ nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. A więc głód cierpieć i obfitość, prawda? I w zimnie być i tak dalej, i tak dalej. Umiem żyć w biedzie, umiem żyć w dostatku. Do wszystkiego jestem należycie przygotowany. Kiedy? Kto go przygotował? Sanhedryn? Mamusia? Tatuś wcześniej? Te właśnie ugniatania, te uciski, te cierpienia, to, o czym mówiliśmy wcześniej, to go przygotowało. Jestem należycie przygotowany. Mogę być syty, mogę być głodny. Żyć w dostatku, ale i w biedzie. Wszystko mogę w tym, o właśnie, przez duże T, w tym, który mnie umacnia. Chrystusie Jezusie. I potem, gdy do Tymoteusza, swojego syna w wierze, gdy do nas, on też pisze i jest w tej chwili pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, wiersz 6. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność. Amen, tak? Nie. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, jeśli się łączy z poprzestawaniem na tym, co konieczne. Tu jest to konieczne właśnie. U nas jest to małe. Co wystarczy? w oryginale jest, co wystarczy, co konieczne. Nie chodzi o minimalizm, nie. Chodzi o tyle, ile jest potrzeba. I on umie to. Więc wielkim zyskiem jest pobożność twoja i moja, siostro, bracie, jeśli się łączy z nastawieniem wewnętrznym, że ile wystarczy, jestem szczęśliwy. A gdy brakuje, Panie, Ty wiesz, czego brakuje, dodaj. I Pan nam wtedy da dodatkową pracę, abyśmy mogli zarobić, albo też w inny sposób. W każdym razie nie rzeczy zewnętrzne są dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Bóg jest naszym mieszkaniem, a od spodu są ramiona wieczności. I stąd, kochani, uciskaj ubogiego, a dopomożesz mu do wzbogacenia się. I na czym polega to bogactwo podczas tego ucisku? Że wewnątrz nas pojawiają się cechy, których normalnie byśmy nie zdobyli, byśmy nie przeszli. Iluż to ludzi potem wyznaje, gdy wracają ze szpitali, gdzie leżeli długie miesiące, gdy po rekonwalescencji wracają z ciężkich chorób i mówią o przemianie wewnętrznej. Ja spotkałem moich kolegów, którzy mieli śmierć kliniczną, zawały serca, już odeszli, już widzieli, że lekarze już rękawiczki zdejmowali. Ale jeszcze tam spojrzała pielęgniarka i patrzyła, tyknęło. Jeszcze tyknęło, więc wrócili i go odratowali. On teraz głosi, jest, żyje. I właśnie on mówi, inny człowiek. Inne podejście do ludzi, do żony, do zwierząt. Też, to jest bardzo ważne. Wcześniej on kopał konia swojego, złościł się na konia, bił go. Teraz go głaszcze i z nim, z koniem rozmawia. A więc, jak mi to opowiadał, to ja miałem łzy w oczach. Jak zmienił się przez to, co przeżył. Dlatego też naszym mieszkaniem jest wieczny Bóg i On wie, jak nas uciskać, ugniatać, aby nas doprowadzić do wzbogacenia. Ale też nie oczekujmy, że On będzie nam ciągle dawał, bo bogatemu się nie daje. Bogatego się mobilizuje, aby on dawał. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Tak powiedział Pan Jezus Chrystus. W której Ewangelii? Dalej. Dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie. To apostoł Paweł nam cytuje słowa Pana Jezusa, a tego nie ma w żadnej Ewangelii. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na wspólnej rozmowie z naszym Panem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje ręce. Za ręce, które ugniatają, ale są to ręce przebite do krzyża. Ty, Panie, stąpiłeś na ziemię i całe nasze ugniatanie, ludzkie życie przyjąłeś i poddałeś się wszystkiemu. I na krzyżu też zgodziłeś się być niewolnikiem. Przybili Cię tam, szydzili. Panie, zgodziłeś się być ugniatany, bo wiedziałeś, że z pracy Twojej duszy ujrzysz owoc. I Panie, tym owocem jesteśmy my, każdy z nas. Panie, dziękuję, że Twój Kościół jest niezwyciężony, dlatego że jego mieszkaniem jest wieczny Bóg, a od spodu są ramiona wieczności. I pewnego dnia porwiesz na powietrze, Zbawicielu, swój Kościół. Gdy będzie wielki ucisk na tej ziemi, gdy będzie wielki ucisk, nam mówi Twoje słowo, nagle będziemy porwani na powietrze. Kościół swój zabierzesz, bo od spodu są ramiona wieczności. I Panie, błogosław każdą siostrę, każdego brata, błogosław mnie, abyśmy się żadnemu kryzysowi nie poddali. Bo Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś ratunkiem naszej twarzy, naszego wnętrza i sprawia, że nawet przez łzy możemy mieć radość, radość w Duchu Świętym. Dajesz Twój pokój, inny niż daje ten świat. Pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Panie, dziękujemy Ci. Wszystko to mamy w Księcie Pokoju, w Jezusie Chrystusie. Panie, to nie są mrzonki. O Panie, ja dziękuję Ci za moje lata, które przeżyłem z Tobą. Panie, że znam Ciebie już 48 lat. Ale osobiście, nie od ojca, matki. Osobiście. Panie, dziękuję Ci za chrzest Duchem Świętym. I za kilkanaście dni będę miał rocznicę. 46. rocznicę, gdy przeżyłem chrzest Duchem Świętym. Panie, to było tak wspaniałe przeżycie, to trwa po dzień dzisiejszy, bo źródło to tryska daru Ducha Świętego Twojej obecności. Panie Jezu, dziękujemy Ci za krew Twoją, która nas oczyszcza. Która cały czas nas oczyszcza. Panie, dziękujemy Ci za uśmiech, jaki nam obdarzasz w naszym życiu. Halleluja. Halleluja.